O tym się mówi.
Szczęść Boże, Andrzej Matyski, witam Państwa bardzo serdecznie, także bardzo serdecznie witam gościa dzisiejszej audycji, którym jest Jarosław Skrobecki. No nie wiem, jak Cię zatytułować.
Witam Państwa, witam Cię Andrzeju. Ja jestem miłośnikiem kina.
Miłośnikiem, no więc witam.
Od zawsze.
Miłośnikiem kina, od zawsze. A kiedy ta miłość zakiełkowała?
Ja pewnie mówiłem o tym już niejednokrotnie, ale kiedy byłem małym chłopcem, rodzice zabrali mnie do kina na W pustyni i w puszczy, tą pierwszą wersję W pusty, tą dwuczęściową, taką z Tomaszem Mędrakiem w roli głównej. I pamiętam, że to był mój pierwszy film kinowy. No to jak Państwo pewnie pamiętacie, ta pierwsza część trwała długo. I kiedy zapaliły się światła w sali, na przerwę, jak to się dopiero potem okazało, ja byłem w rozpaczy, że to już.
Że to już się skończyło,
tak? Tak, że to już się skończyło. Ale rodzice wytłumaczyli mi, że to jest dopiero przerwa i jeszcze będzie druga część równie długa. Bardzo się ucieszyłem, więc kiedy film się skończył i zapaliły się światła, czekałem na część trzecią.
No,
nie doczekałem się, w 1999 roku bodajże nowej wersji Pustyni i Puszczy.
A ile miałeś ten czas lat?
Pięć?
No to wcześniej się to zaczęło. Co cię tak ciągnie do kina?
Co mnie ciągnie do kina? To jest dobre powiedzenie. Nie do filmów, nie na film może tak, tylko do kina. Kino ma magię w sobie, ma ta ciemność sali, ten wielki ekran, ten potężny dźwięk. Nawet jeszcze wtedy, kiedy nie było tych głośników dookólnych, ta magia oglądania w grupie ludzi filmów, to wszystko sprawia, że na chwilę jakby tracę poczucie czasu. Jeszcze kilka lat temu, kiedy pracowałem w kinie, kiedy prowadziłem kina, bo nie tylko jedno, bo przecież i Kino Sojusz, i przez czas jakiś, i Kino Centrum, i jeszcze kino w okolicy, w dawnym województwie siedleckim, to już nie było województwo, ale w miejscowościach tych pomniejszych, to często zdarzało się tak, głównie w Centrum albo w Sojuszu, że wchodziłem na chwilę podczas seansu na film, który już dobrze znałem. Wchodziłem do sali na chwilę zobaczyć, jak to się odbywa i czy jest bezpiecznie. No, jakby z poczucia obowiązku chciałem zerknąć na tą salę. I często było tak, że zostawałem na filmie i bolały mi potem nogi, biodra, bo oglądałem ten film na stojąco, nie siadałem. No bo tylko na chwilę przecież.
No tak, tak. Po prostu fascynacja.
To jest taka fascynacja. Jest coś w tym ekranie wielkim, jest coś w tych wielkich postaciach, które widzę przed sobą w kinie, że naprawdę odbierają mi to, o czym mówiłem, czy to poczucie czasu, a przenoszą je w zupełnie dla mnie inny świat, inną rzeczywistość, inny dzień, inne miejsce, absolutnie. I zawsze jestem w stanie się wyłączyć.
Mówisz o wrażeniach, jeśli chodzi o twoją osobę, ale tak w sensie ogólnym, społecznym, kino kiedyś to było coś. Czy teraz też jest coś?
Myślę, że tak. To jest tak jak z historią, która, jak to mówią, kołem się toczy. Raz jest lepiej, raz jest gorzej. Często jest tak, że wracamy do pewnych rzeczy. Pamiętamy przecież, że rzeczywiście wtedy, kiedy ja zachwyciłem się kinem, czyli to były lata, początek lat 70., kiedy film, ten, o którym mówię, czyli W pustyni i w puszczy, był na ekranach nowością. Wtedy przecież od powojnia, kiedy tylko odbudowano kinematografię, często mówią, że zbudowano ją na nowo, ale nie, bo przecież ciągle pamiętamy o tych filmach przedwojennych i ciągle coś tam odnajdujemy z czasów przedwojennych właśnie, to wtedy kino było czymś, może oknem na świat to za dużo powiedziane, chociaż pewnie tak. Pewnie też oknem na świat, ponieważ były filmy różne. Ja wiem, że po wojnie, w czasach tak zwanej komuny, czy też realnego socjalizmu, okropnego zresztą, słusznie minionego, wiele filmów było z tak zwanych krajów demoludów. Ale mimo wszystko to była kinematografia, to było coś innego. Dla ludzi, którzy mieszkali w mniejszych czy większych miastach, miasteczkach, miejscowościach, to było coś zupełnie, zupełnie odkrywczego, świeżego. Ja pamiętam, pamiętam jeszcze kina objazdowe.
No właśnie, nie wiem,
czy ty pamiętasz.
Tak, oczywiście.
I ten terkot projektorów.
No tak,
przeważnie,
charakterystyczny.
Tak, przeważnie produkcji radzieckiej to były takie KN-y. KN miały tam symbol do tego jakiś. Dość głośne były. I to też miało swój smak. Też oglądaliśmy filmy przecież, które swoją premierę światową na przykład miały, no nie wiem, 5-6 lat temu, 10 lat temu, na przykład w sensie od tego czasu wyświetlania, 10 lat wcześniej, może tak powinienem powiedzieć. Ja pamiętam na przykład, jaką furorę robiła Gorączka sobotniej nocy po 5 czy 7 latach od premiery światowej. Po 10 latach przecież od premiery światowej pokazało się Wejście Smoka i ten boom na wschodnie sztuki walki. Tak. Równo po 10 latach, bo to był 83 rok, a w 73 film miał swoją premierę, więc...
Słynny Bruce Lee.
Słynny Bruce Lee, dokładnie. Całe legendy, które krążyły o tym. Więc myślę, że to jest to, co jakby o tej magii kina świadczyło. Potem, kiedy zaczęło się słynne wideo, kasety wideo, to pamiętamy. No. Młodzi pewnie słuchacze nie pamiętają.
Tak.
I wtedy kino zaczęło podupadać.
I właściwie już ten czas obwieszczono zmierzch kina,
tak,
prawda?
Tak,
był taki
termin. Ale takich zmierzchów, jak Andrzej wiesz i państwo wiecie, było wiele, bo obwieszczano już zmierzch płyt winylowych, jak się okazuje, płyty w tej chwili zaczynają przeżywać ogromny renesans. Więc to samo było z kinem. I wtedy kino, kiedy pojawiły się masowo odtwarzacze na rynkach, przecież pamiętamy, na rynkach, gdzieś jakieś pokątne, sprowadzane, to było coś, jakieś pokątne rynki, z jakichś łóżek, w miejscach zupełnie dziwnych, bo wtedy przecież mieliśmy ten kapitalizm twórczy niezwykle, ten taki bardzo surowy jeszcze. Okazało się, że jesteśmy narodem bardzo przedsiębiorczym i kino wtedy przestało jakby skupiać takie rzesze ludzi. Każdy miał je w domu. Ale to szybko minęło, bo minęło to i jakby na nowo ten renesans kina zaczął się od filmu Park Jurajski.
No tak, to takie było nowe otwarcie, tak. Otwarcie technologiczne.
Technologiczne. I po latach posuchy, choć wcześniej już, ale to był ten sam rok, bo na wiosnę tego roku była Kolejność Uczuć, o ile dobrze pamiętam, Piwowarskiego, było Podwójne Życie Weroniki, więc Kieślowskiego, więc były takie filmy, które też gromadziły, ale to były polskie filmy, które też gromadziły ogromną publiczność. Ale po Parku Jurajskim nastąpił boom niesamowity. Ja pamiętam, nie pamiętam tylko w jakim mieście to było.
Ale polskim?
Tak. Kiedy Park Jurajski był na ekranach, no więc bukowało się film do kina, bo ja już wtedy prowadziłem kino, bukowało się film do kina na czas określony, nie wiem, 2 tygodnie, 3 tygodnie, przy tym filmie miesiąc. Pamiętam początek. Kopii było chyba 30 na Polskę, ale i ekranów było mało, bo po tym upadku kino, o którym przed chwilą mówiliśmy, kina były masowo zamykane, szczególnie w mniejszych miejscowościach. No nie było chętnych.
No tak, nie były rentowne po prostu.
Nie były rentowne, a zaczęła się gospodarka już rynkowa. No więc jedno z miast w Polsce, chyba na Śląsku, o ile dobrze pamiętam, nie chciało oddać kopii dystrybutorowi, ponieważ od wielu, wielu lat, bodajże 10, bo to był 90 chyba trzeci rok, albo drugi, o ile dobrze pamiętam. Po raz pierwszy ludzie przyszli do kina i sala była wypełniona. To kino zarobiło pieniądze. Policja była, wmieszała się w to, jakaś prokuratura, jakieś zamykanie drzwi, jacyś ochroniarze prywatni. To było niesamowite. Więc i od tego czasu zaczął się jakby znowu renesans kina. Taki szybki szczyt, pamiętam, nastąpił wtedy w 95 roku. Naprawdę było masa ludzi w kinie. Co byśmy nie grali, co było nie grali. Wtedy byli Urodzeni Mordercy, taki film Oliviera Stone'a. Była Królowa Margot. No było wiele takich filmów, które tak naprawdę pewnie gdyby w innym czasie były grane, być może nie zgromadziłyby takiej publiczności. Nagle okazało się, że...
Nagle się zrobił boom, prawda?
Zrobił się boom. Ale ten boom na szczęście dla mnie i dla państwa też, i dla ciebie Andrzeju też, utrzymuje się. Tak. Co prawda raz jest spadek, raz jest widzów więcej, ale to jest
tendencja,
pewien...
Ale tendencja raczej jest. Nawet zwyżkowa. No,
zobaczcie państwo, co się dzieje w Siedlcach, w tym mieście, w którym mieszkamy. Na ilość mieszkańców mamy, a ja dobrze liczę, 9 sal kinowych. To jest kilka tysięcy ludzi może obejrzeć w jednej godzinie na raz. Oczywiście poszła technologia, w tej chwili już nie mamy taśmy filmowej, kopii filmowych. To już jest kino cyfrowe. Tak jest. No, to komputer, to jest po prostu w tej chwili komputer. Ale ta jakość, ten wielki ekran, ten dźwięk coraz lepszy, mnie nadal zachwyca.
No.
Nie wiem jak ciebie, nie wiem jak państwa.
Nowe otwarcie, tak.
Nie wiem jak państwa.
Tak, no.
Tak. A zresztą zobaczcie państwo, co się dzieje wtedy, kiedy na przykład są hity wielkie. Co się dzieje pod kinami? Nie można znaleźć miejsca do zaparkowania. Albo kiedy mamy na przykład, chociaż to się jedno z drugim wiąże, jakieś święto, na przykład Dzień Zakochanych, na przykład. Albo Dzień Matki, albo... No i wtedy tematyczne kiny, filmy dystrybutorzy wprowadzają, no z przyczyny wiadomo jakiej. No chodzi o pieniądze, jak nie oszukujmy się, ale też po to, żeby nas ucieszyć.
Mówimy o kinie jako tym środku przekazu, no, myślę, że ważnej części kultury.
Tak, tak, zdecydowanie. Teraz... Dziesiąta muza.
Dziesiąta muza, tak. To nie przypadkiem została tak nazwana. Natomiast jak ocenisz polski współczesny film i w ogóle światowe kino?
Nie chciałbym za daleko pójść w tych ocenach, bo każdy, jak myślę, z nas, kto chadza do kina albo chodzi do kina, bo to też różnica.
No tak.
Albo też ogląda filmy, które pierwotnie są w kinie, a potem można je zobaczyć na różnego rodzaju platformach cyfrowych, często w domu, bo i sprzęt w domu mamy coraz lepszy. No właśnie, jeszcze tylko na chwilę wróćmy do tego, o czym mówiliśmy przed chwilą. No sprzęt mamy w domach coraz lepszy. Kino każdy ma w domu.
No tak, no i jest tyle...
Ale na szczęście.
Programów idziemy, telewizyjnych, tak. Które... No,
ale są i platformy, można sobie wykupić. Ja na przykład, tak. Ja na przykład mam na jednej z platform, nie będę oczywiście wymieniał nazwy, mam taki abonament, wykupuję sobie i śledzę te nowości. No oczywiście wszystkich nie obejrzę, ale często też są to filmy, które były w kinie. No bo zwykle życie filmu takiego w założeniu komercyjnego, czy też filmu kinowego może inaczej, niekoniecznie komercyjnego, jest takie, że najpierw jest do kin, potem jest na platformy, potem można je znaleźć w gazetach. Kiedyś to jeszcze wypożyczalnie były po drodze, już teraz no wypożyczalnie, ale to platformy właśnie jako wypożyczalnie płatne zastąpiły to. Więc jak oceniam? No trudno mi oceniać. No, nie mi oceniać. Mogę mówić o swoich wrażeniach tylko. Uważam, że kondycja filmów polskiego, ale i światowego. Światowego to wiadomo, na bardzo dobrym poziomie jest od wielu lat, ale film polski naprawdę nie mamy się czego wstydzić, drodzy państwo. Te filmy są coraz lepsze, robione na równie dobrym sprzęcie, jak na zachodzie Europy i w świecie. Także cała konstrukcja filmu, wszystko to, co oglądamy na ekranie, ekipa, sposób montażu, sposób postsynchronów i tak dalej, wszystko jest naprawdę na świetnym poziomie. I do tego mamy jedną rzecz, tak mi się wydaje, której dość często brakuje na przykład kinu hollywoodzkiemu. Mamy świeżość pomysłów. Wielokrotnie. No bo u nas przez wiele lat jednak była taki marazm jednak troszkę. Taki zastój. Robiliśmy kino zaangażowane. Jakieś trochę, żeby przeciwstawić się systemowi w czasach komuny. Potem, żeby nadrobić czas. No były tematy, te filmy tak zwane pułkowniki, jak przesłuchanie na przykład i tak dalej. No było takich rzeczy wiele, które musieliśmy ten czas nadrobić. Rozliczyć się z tym, co było. Twórcy też chcieli przecież to zrobić. Wielokrotnie przecież pod presją realizowali filmy, których tak naprawdę pewnie by nie chcieli zrealizować. No gdzieś tak. Tam między wierszami ukrywając treści, które chcieli przekazać. Nagle można było to robić otwarcie. Więc ja uważam, że różnorodność naszego kina, to jakie gatunki w tej chwili ma, ilość filmów, która jest produkowana rocznie w Polsce, jest po prostu zachwycająca. Jest w czym wybierać. Zobaczcie państwo na festiwal w Gdyni, co się dzieje co roku.
No i aktorzy.
No tu już muszę powiedzieć, dobrze, że wspominasz o tym, Andrzeju, tu już muszę powiedzieć, że naprawdę jest to klasa światowa. Ja uważam osobiście i to jest moje zdanie, rzecz jasna, że nasi aktorzy są naprawdę świetni. Nie chcę powiedzieć, że najlepsi na świecie, ale moim zdaniem 3/4 aktorów hollywoodzkich, gwiazd tak zwanych okrzyczanych, no niestety u nas nie zaistniałoby na ekranie. Popatrzmy choćby na Tomka Kota. Znakomity aktor teatralny również, ale wielka osobowość filmowa. No przecież Bogowie, no przecież Skazany na bluesa. A teraz dowiedziałem się na przykład, że dostał główną rolę w amerykańskiej produkcji właśnie, w filmie o Nikoli Tesli, o genialnym serbskim wynalazcy, który nie wiedział o tym, że jest genialny i nie wiedział, że jego wynalazki są tak ważne. No tak, no dopiero po śmierci to się okazało przecież. Ten film będzie realizowany. Czy chociażby to, kiedy Tomasz Kot miał być zatrudniony jako czarny charakter w najnowszym Bondzie, prawda?
Tak, no były.
Okazuje się, że jest to fakt.
Jest fakt, tak.
Tak, że Daniel Craig się nie zgodził, ale doprowadziło to do tego, że reżyser, któremu zależało wyłącznie na Tomaszu Kocie, nie robi tego filmu.
No właśnie, to też dużo.
To też zastanawiające, więc to wygląda tak. W ogóle kino europejskie podąża w znakomitym kierunku. Zobaczcie państwo, że...
Ta hegemonia chyba Hollywood już troszeczkę jakby...
Tak, tak.
No, tak, spada,
ale,
prawda?
Tak, spada. No, Francja robi bardzo dużo filmów, ale to są specyficzne. W ogóle to jest specyficzny kraj, specyficzna poetyka filmowa, fabuła i tak dalej. Ale co się dzieje na przykład z dawną Europą Wschodnią, czyli z tymi krajami, które tak jak my odzyskały wolność na przełomie lat 80. i 90., tak zwane dawne demoludy, Węgry chociażby. Niemcy pokazują filmy. Chociaż mówimy, że niemiecka kinematografia jest tam mało znana jednak, mimo wszystko, ale jakie fantastyczne filmy robią Węgrzy. Serbowie robią fajne filmy. Chorwaci. Tych filmów masa interesujących pokazuje się nie tylko w kinach i nie zawsze w kinach, ale dużo filmów pokazuje się właśnie na różnego rodzaju platformach, które naprawdę polecam Państwu zajrzenia i zastanowienia się, czy nie warto czasami. Do kina i tak pójdziecie.
Tak jest. Mimo letniego czasu, mimo kanikuły, serdecznie zapraszamy Państwa.
Serdecznie zapraszamy do kina. Tym bardziej, że to nie jest taki czas, to nie jest takie jak lat temu kilka, że czas letni to jest czas ogórkowy. Jakieś powtórki, dawne hity, gdzieś w letnich kinach na wybrzeżu na przykład, albo nad jeziorami, albo w górach, no w każdym razie w kurortach. W tej chwili dystrybutorzy wiele filmów wprowadzają znakomitych i znakomitych twórców. Na przykład Woody Allen będzie w lipcu w Deszczowy Dzień w Nowym Jorku. Znakomity, znowu z kontrowersyjną obsadą, bo na przykład Selena Gomez w tym filmie będzie grała. No przecież to wiadomo, no tak, zdania są różne, można lubić.
Ale śpiewa
przecież,
ładnie.
Tak, ale zwróćmy uwagę, że Woody Allen zawsze broni się tą obsadą. Zwykle od wielu lat już jest krytykowany, czy też opowiadany, jakby krążą różnego rodzaju dywagacje wśród krytyków i widzów, znawców, nieznawców, że co on znowu zrobił? Po premierze to ucicha.
Ucicha, no bo widać wartość tego filmu.
Nowy film Quentina Tarantino w sierpniu, dawno temu w Hollywood, z Rafałem Zawieruchą w roli Romana Porańskiego i Bradem Pittem w roli głównej i wieloma gwiazdami, Al Pacino i tak dalej, i tak dalej. No, drodzy Państwo, to...
Coś się dzieje.
Jest super, jest dobrze, więc idźcie do kina.
Dziękuję serdecznie. Zapraszamy serdecznie. Jarosław Skrobecki, jak o sobie mówi sympatyk kina, był gościem dzisiejszej audycji. Dziękuję serdecznie za przyjęcie do studia i rozmowę.
Dziękuję Ci, Andrzeju, dziękuję Państwu
dziękuję
za uwagę.
Serdecznie. To wszystko o programie Szczęść Boże.
O tym się mówi.